poznawać, jaka jest wola naszego Ojca Niebieskiego. Wiecie, przyznam się, nie miałem ja być pierwszym, który miał tutaj służyć. Miał tutaj ktoś inny służyć, ale niestety brat zachorował. I trochę mówię, służę w zastępstwie. Chociaż jest to chyba też złe słowo, bo zdaję sobie sprawę, że nie jestem w stanie brata zastąpić. Dlatego przyjmijcie te słowa, które będę mówił, jako pochodzące od naszego Ojca Niebieskiego, które przekazuję z woli Jego. Przywożę też do Was, drodzy braterstwo, pozdrowienia ze zboru we Błaszakowicach. Od pozostałych członków, no niewielu tam zostało już, jakaś część jeszcze jutro przyjedzie, ale ci, którzy pozostali, to prosili, aby przekazać Wam bratnie chrześcijańskie pozdrowienia, życząc obfitych łask i błogosławień zbornych. Drodzy braterstwo, bardzo często, kiedy przyjeżdżamy na konwencję, jest ten tekst taki tak zwany tematowy. I przeważnie zawsze zastanawiam się nad tym, co skłoniło braci do tego, aby wybrali akurat ten werset, czy fragment wersetu, tak jak w tym wypadku tutaj. Co to nam przez to powiedzieć? Co to nam przekazać? I wiecie, słowa chyba nam bardzo dobrze znane. Bo ja i dom mój będziemy służyli Panu. Chyba wszyscy to, te słowa znają, wiedzą, co to powiedzieć. Zresztą już brat Janek o tym wspominał. Ale pierwotnie wydawało mi się, no to bardzo proste jest. Ale kiedy przyszło mi przygotować się do tematu, to stwierdziłem, że to jest trudniejsze, niż przewidywałem. Na pewno w ubiegłym roku, kiedy służyłem pierwszym też tematem o Panu naszym Jezusie Chrystusie w Jego pierwotnym stanie, wiecie, było łatwiej. Dzisiaj znacznie, dla mnie jest to znacznie trudniejsze. Zwłaszcza, że jeszcze mam brat Janek, który też jakby zalecał nam, abyśmy rozważali to, co będziemy mówić, żeby te słowa, które wychodzą z ust naszych, były słowami pańskimi i były ku zbudowaniu. I rzeczywiście każdy z nas, kto staje tutaj na tym miejscu, jego pragnieniem jest, żeby tak było. Przynajmniej ja w taki sposób to odnoszę. I jako, że mam mówić na temat tego fragmentu, wersetu słów Jozuego, ja i dom mój będziemy służyli Panu. Najpierw ja. Tutaj brat też już wspomniał o tym, że ja to jeszcze mogę powiedzieć, co ja będę robił, jakie będę miał starania, ale no już trzeba mieć odpowiedzialność, żeby powiedzieć za dom. Za dom. A więc Jozue, mówiąc ja, jakim był człowiekiem? Ja i dom mój. Jakim Jozue był człowiekiem? Odważnym? Odważnym, zarozumiałym despotą, mogącym wymusić nawet siłą posłuszeństwo? Czy tak? Widzę, że braterstwo kiwają głowami, że nie. Potwierdzają słowami, że nie. Ja się zgadzam. Jozue to gorliwy sługa, bojący się Pana, kierujący się sprawiedliwością, prawdą, szczery i wierny. Także, drodzy braterstwo, świadomy tego, że uczynił wszystko, co było tylko w jego mocy, aby dom jego był wierny Panu. To jest prawdziwy Jozue. Nie ten despota, odważny, brawurowy, ale ten, który służy, bojąc się Pana. Ale też mający w świadomości to, że on zrobił, co od niego zależało, wszystko, aby jego najbliżsi, jego dom służyli Panu. Czy jest ktoś kto odważy się powiedzieć te same słowa tutaj dzisiaj, co powiedział Jozue? Ja myślę, że tylko ze względu na skromność nie uczyniliśmy tego. Ale widzimy, drodzy braterstwo, wiele rodzin braterskich tu dzisiaj siedzących na sali, słuchających Słowa Bożego. A niektórzy, drodzy braterstwo, być może całymi rodzinami są tam na zapleczu w kuchni, przygotowując nam miły i bezpieczny tu pobyt. Służąc nam, służą Panu. A więc, drodzy braterstwo, możemy powiedzieć, są tacy bracia, są tacy braterstwo, są takie domy, które służą Panu. Jozue wypowiedział te słowa. On, będąc mężem izraelskim, mówił te słowa wobec całego narodu. A inni z tego narodu? Jakimi byli inni z tego narodu? I wiemy opis 24 rozdziału tej księgi, gdzie Jozue zwołuje naród, lud. Wiemy, cały opis tego jest, przedstawia jakby historię tego narodu i to, co wszystko zostało uczynione przez naszego Ojca Niebieskiego dla nich. To, że wybór ojca Abrahama zarzekli z Ur, że później, gdy byli w Egipcie, wywiódł ich z tego Egiptu, prowadził ich po puszczy, wskazuje na wielkie błogosławieństwa, jakie otrzymuje ten naród od Ojca Niebieskiego. Kończąc to, Jozue nawołuje i w 14 wersecie tej księgi mówi: przeto teraz bójcie się Pana, a służcie Mu w doskonałości i w prawdzie. A znieście bogi, którym służyli ojcowie wasi za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. Nawołuje ten naród, aby uczynili jakby pewnego rodzaju oczyszczenie, aby bali się Pana Boga, służyli Mu i określa doskonałości i w prawdzie, szczerze i wiernie, aby służyli Panu, aby odrzucili również te bogi, którym służyli ojcowie ich. I dalej mówi w 15 wersecie: a jeśli się was zda źle służyć Panu, obierzcie sobie dziś, komu byście służyli. Chociaż bogi, którym służyli ojcowie wasi, co byli za rzeką, chociaż bogi amoreńskie, którzy wy w ziemi mieszkacie, ale ja i dom mój będziemy służyli Panu. Jozue tu mówi: obierzcie, komu byście chcieli służyć. Ale uwarunkowuje, jakby sugeruje: ja i dom mój, oświadcza, ja i dom mój będziemy służyli Panu. Te słowa: obierzcie, komu byście służyli, pokazują na skłonność tego narodu służenia innym bogom niż prawdziwemu Bogu. Wiemy, że później Izajasz jeszcze mówi: długoż to będziecie chramać na obie strony. Czyli, że to, co mówi dzisiaj Jozue, nie posłuchali w zupełności. Że Izajasz później jeszcze powtarza też: długoż to jeszcze będzie trwało, że będziecie chramać na obie strony. Ale na słowa Jozuego zwróćmy uwagę, co odpowiadają Żydzi. I odpowiedział lud, mówiąc: nie daj Boże, abyśmy mieli odstąpić Pana, a służyć Bogom cudzym. Jakby zarzekają się: nie daj tego Boże, żebyśmy mieli iść do innych bogów, służyć innym Bogom. Albowiem Pan Bóg nasz, On jest, który nas wywiódł i ojca naszej ziemi egipskiej z domu niewoli, a który uczynił przed oczyma naszymi te znaki wielkie i strzegł nas we wszystkiej drodze, którym przyszli i między wszystkimi narody, przez któreśmy przeszli. I wypełnił Pan wszystkie narody i Amorejczyka mieszkającego w ziemi przed twarzą naszą. A tak my będziemy służyli Panu, bo On jest Bóg nasz. Znają, rozumieją to, co dla nich uczynił Ojciec Niebieski, co dla nich uczynił Pan Bóg. I składają jakby taką zapewnienie: tak, my będziemy służyli Panu, bo On jest Bogiem naszym. I dalszy werset, 19. Takie trochę dziwne słowa Jozuego. Rzekł Jozue do ludu: nie możecie wy służyć Panu, bo Bóg święty jest. Bóg zapatrzywy jest. Nie przepuści złościom waszym, ani grzechom waszym. Jeśli opuścicie Pana, a będziecie służyli Bogom cudzym, obróci się i utrapi was i zniszczy was, choć wam przedtem dobrze czynił. I on tu mówi do tego narodu, że nie możecie służyć Panu, bo Pan jest święty. A więc daje też uzasadnienie, dlaczego wypowiada te słowa. W tym 20 wersecie, cośmy czytali: jeśli opuścicie Pana, a będziecie służyli Bogom cudzym, obróci się i utrafi was i zniszczy was, choć przedtem Pan błogosławił. Czyli jeżeli wy chcecie służyć Panu Bogu, to musicie być jakimi czystymi, bo Pan jest święty. Jeżeli chcecie służyć Panu Bogu, to musicie służyć tylko Jemu. Bo jeśli odwrócicie się i służyć będziecie Bogom cudzym, to Pan co zrobi? Obróci się, utrapi was i zniszczy was. Czyli uświadamia temu narodowi, że co? Że służba Panu Bogu to nie jest taką służbą, że tylko powiemy słowami, a swoje będziemy czynić, ale to ma być służba pewna. I jak wiemy, naród izraelski, wychodząc z Egiptu, wychodzi z tego miejsca, ale wychodzi obciążony niestety różnymi uwarunkowaniami, różnymi takimi obciążeniami, które wynosi z Egiptu. I przez cały czas podróży po puszczy, mimo tylu wielu łask błogosławieństw Bożych, mimo opieki ojcowskiej, nie wyzbywa się tych obciążeń. Czyli że pozostają takimi, że deklarują: tak, my służymy Panu Bogu, my znamy, co On dla nas uczynił, ale gdzieś tam pozostają ciągle jeszcze przy tych starych rzeczach, które wynieśli z Egiptu. I doszli do celu. Jozue kończy jakby swoją służbę, dni jego życia dobiegły końca i pragnie Jozue, aby ten naród zajął odpowiednie stanowisko względem Pana Boga. Sam oświadcza właśnie te słowa: ja i dom mój będziemy służyli Panu. Czego uczy nas ta historia, drodzy braterstwo? No, zdajemy sobie tę sprawę, po pierwsze, z tego, że każdy z nas w kiedyś opuszczał ten pozafiguralny Egipt. Wychodziliśmy w różnych stopniu, ale każdy z nas musiał kiedyś to miejsce opuścić. Drugie, musimy sobie uświadomić na podstawie tej historii, że byliśmy też obciążeni różnymi naleciałościami, wychodząc z Egiptu. Byliśmy obciążeni różnymi naleciałościami. I po trzecie, jak powinniśmy postępować, jak powinniśmy żyć, gdy przystąpiliśmy do dziedzictwa świętych. To mówi Jozue. On nam wskazuje, że ja i domu będziemy służyć Panu. Jozue, drodzy Panu, tak jak i Mojżesz, jest typem na Chrystusa. Jeden i drugi, także i król Dawid, otrzymali tytuły sług Boż, pańskich. Sługa pański w odniesieniu do Chrystusa to sługa Boży. I my wiemy, że cały naród izraelski był domem sług. Domem sług ten, który zmierzał do ziemskiego Chanaanu. Opuściwszy Egipt, oni zmierzają do ziemskiego Chanaanu. Natomiast wierzący w wieku Ewangelii, czasu, w którym jesteśmy my uczestnikami, to jest duchowy Izrael. I ten duchowy Izrael zdąża do tego niebieskiego Chanaanu. Przejście przez Jordan, drodzy braterstwo, przedstawia nam śmierć ofiarniczą Kościoła i wielkiego grona. Zwróćmy uwagę na słowa Jozuego, te 14 i 15 rozdziału, wersetu, które żeśmy czytali. Do kogo one są skierowane? One są skierowane do tych wszystkich, którzy przeszli przez Jordan. Do tych wszystkich, którzy już byli za Jordanem. Czyli według tego, czyli przeszli śmierć ofiarniczą i są razem jakby w społeczności z Panem. Są częścią Pana. Jednak historia ta uczy nas, że nie wszyscy, którzy uczynili z siebie ofiarę w zupełności, ją wypełniają. Że wielu z tych, właśnie którzy przeszli przez ten Jordan, ciągle jeszcze idą z tym bagażem obciążeń tego świata. Wspomina mi się taka historia, drodzy braterstwo, też zapisana w Słowie Bożym, kiedy to Jakub opuszcza Labana i co takiego czyni Rachel? Zabiera ze sobą bożki. Czy Jakub jej nie przedstawił prawdziwego Boga? Czy nie wskazał jej na prawdziwego Boga, którego on starał się służyć? Czy nie, ona nie widziała tych błogosławieństw, skoro sam Laban widział błogosławieństwa płynące od tego Boga? A co robi? Ma tyle, znaczy się dowodów pańskiej błogosławieństw, opieki, ale zabiera gdzieś tam Labanowi te bożki. Po co? Zna prawdziwego Boga. Po co te bożki? Chcę też, drodzy braterstwo, abyśmy może na chwilę wrócili się wstecz do innej Księgi Słowa Bożego, do 4 Księgi Mojżeszowej, do 32 rozdziału. I z pewnością, drodzy braterstwo, pamiętacie, że tam jest podany opis dwóch pokoleń izraelskich, tych, którzy pozostali, nie przeszli przez Jordan, tylko pozostali przed Jordanem. Jest to historia mówiące o dwóch pokoleniach, pokoleniu Ruben i Gad, które właśnie zrezygnowały z przejścia przez Jordan, uważając to miejsce przed Jordanem za bardzo dobre, aby tam zamieszkać. Oni, będąc częścią Izraela, odłączają się od tego Izraela. Tym samym, drodzy braterstwo, odłączają się do tego Izraela, chociaż są jego częścią. Tracą ducha jedności z pozostałymi pokoleniami. Jest im niewygodnie. Czują się skrępowani, ograniczeni, chcą jakby swobody. Chcą żyć własnym życiem, a nie życie społeczności, jedności tego narodu. Jaka jest tego przyczyna? Przez tyle lat idą razem. Znoszą wszelkie trudy. Teraz się odłączają. Mówimy, my zostaniemy z tej strony Jordanu. I pierwszy werset tego 32 rozdziału mówi: i mieli synowie Rubenowi i synowie Gadowi bydła bardzo wiele. Obaczywszy ziemię Jezer, ziemię Galat, że miejsce ono było sposobne do bydła. Czyli zwrócili uwagę, że to miejsce jest bardzo dobre, ale ze względu na co? Na swoje stada. Ze względu na stada mówią, że to miejsce jest bardzo dobre, abyśmy my tutaj pozostali. I piąty werset czytamy. Jeśliśmy znaleźli łaskę przed oczyma Twymi, niechże będzie dana ta ziemia sługom Twoim na osiadłość, a niech nie chodzimy za Jordan. Czyli mówią co? Daj nam tę ziemię i nie chodźmy za Jordan. Nie chodźmy za Jordan. Oni nie mówią, drodzy braterstwo, że ja i dom mój będziemy służyć Panu. Nie idźmy za Jordan. My pozostaniemy tu. Zajmiemy się naszymi stadami, naszymi sprawami. Pozostaniemy z tej strony Jordanu. I co nas ta historia uczy? Pokolenie to przedstawia, drodzy Panu, tym, co nie widzą potrzeby ubiegania się o współudział z Chrystusem w Jego Królestwie przez śmierć ofiarniczą. Oni nie chcą przejść przez Jordan. Oni z tego rezygnują. Oni też nie słyszą w sercach swoich słów świętego apostoła Pawła, zachęty słów apostoła Pawła, aby stawiajcie ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. My pozostaniemy z tej strony Jordanu. I niestety coraz częściej możemy takie słowa usłyszeć między wierzącymi, że to jest nie czas się ofiarować, że to już nie trzeba, że można inaczej, że można przecież wypełniać wolę Bożą w inny sposób. Można Panu Bogu służyć inaczej. Niekoniecznie trzeba od razu składać z siebie ofiarę. Tak tam, w tej historii, powód to mnogość stad. Tak i tu, drodzy braterstwo, przeszkodą pójścia za Panem i służenia Panu mogą być ziemskie bogactwa, sława, pieczołowanie o ten żywot. Może stać się ciężarem, przeszkodą w dojściu do tego niebieskiego Chanaanu. Czyli jeżeli taki stan pojawi się wśród wierzących tego okresu czasu, którzy przedstawiają, są wierzącymi, to co możemy powiedzieć? Że nastał zanik ducha ofiary. I drodzy braterstwo, i nie wiem, ile byśmy sobie starali się odpowiedzieć, czy drzwi do wołania są jeszcze otwarte, czy już są zamknięte, to będzie mniej istotnym. Jeżeli zaniknie w nas, zaniknie wśród tych, którzy się odwołują do imienia Chrystusowego, do Jego zasług. Jeżeli zaniknie duch ofiary. Służyć Panu Bogu, tak, często słyszymy. Ale najlepiej na moich warunkach, według mego zrozumienia, według mej woli, według tego, jak ja to rozumiem. Ale czy sługa stawia warunki? Sługa przyjmuje warunki Pana swego. W czwartym wersecie tego 32 rozdziału, to co już wspominałem, ziemia, którą zwojował Pan przed zgromadzeniem izraelskim, jest ziemia sposobna do bydła. A my, służy Twojej, mamy bydła bardzo wiele. Mówią Ci tych dwóch pokoleń. Ziemia jest sposobna. Życie na ziemi, drodzy braterstwo, też będzie piękne. My się z tym zgadzamy, bo w Słowie Bożym jest powiedziane, 35 rozdział proroka Izajasza, bardzo piękny opis przyszłego królestwa na ziemi. Ale czy dzisiaj jest czas, aby o tamtym okresie myśleć? Czy dzisiaj nie jest ten czas, aby przejść przez Jordan i za Jordanem służyć Panu? Myślę, drodzy Panu, że takie powinno być nasze podejście. Że jeżeli chcę służyć, to muszę służyć Panu Bogu za Jordanem. Mówienie tego, że w przyszłości też będzie pięknie, że będzie bardzo wspaniale, bo zgadzamy się z tym, bo wszystkie dzieła Boże są doskonałe. Czyli przyszłe Królestwo Boże też będzie doskonałe, te na poziomie ziemskim. Ale mówienie tego dzisiaj to jest nic innego, jak moglibyśmy to określić, psucie serca. I przez taką mowę, przez taką głoszenie takiej myśli, drodzy w Panu, bardzo wielu dzisiaj zaczyna wątpić. Rozpoczyna się jakby cofanie wstecz. Zamiast iść naprzód, wielu jakby zaczyna cofać się z pola walki. Jest to rzecz smutna. Bo zgromadzamy się, często mówimy tutaj na tym miejscu po co? Aby jeden drugiego budować, aby zachęcać do lepszego boju wiary. I nie powinniśmy dlatego nigdy mówić, że tam będzie pięknie. Chociaż to jest prawdą. Ale dzisiaj cel wieku Ewangelii jest wybór oblubienicy Chrystusowej. Ubieganie się o to najwyższy zaszczyt, jaki tylko może dać, otrzymać ziemski człowiek. Przemiany natury z ziemskiej na duchową. Do stanu natury boskiej. Dzisiaj prawie wszystko bardzo często jest poddawane pod wątpliwość. Rozpoczynając od nawet tych podstawowych nauk. Poddawana jest nauka o restytucji. Drodzy braterstwo, jeżeli ktoś poddaje pod wątpliwość naukę o restytucji, to i poddaje pod wątpliwość o wiarę Pana naszego Jezusa, o kupową Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego bądźmy ostrożnymi, abyśmy, chcąc służyć Panu, właśnie mieli świadomość, jakie nauki głosimy. Są też kwestionowane różnego rodzaju formy pracy pańskiej. Usługa braci z pracy międzyzborowej jest nazwana menedżerstwem. Drodzy bracia, bracia z pracy międzyzborowej są sługami pańskimi. Są sługami ludu Bożego. Nie zarządcami, menedżerami, ale sługami, którzy mają służyć im słowem. Kwestionowane są różnego rodzaju działalności. Praca. Określane w przeróżny sposób. To wątli serca. To tak jak te dwa pokolenia, które mówiły: nie idźmy, nie chodźmy za Jordan. Przeczytajmy sobie 7 werset tego 32 rozdziału 4 Księgi Mojżeszowej. Co mówi Mojżesz? Czemu psujecie serca synom izraelskim, żeby nie szli do ziemi, którą im dał Pan? Mojżesz mówi do tych: dlaczego psujecie serca synom izraelskim, aby nie szli do ziemi, którą im dał Pan? Jeżeli, drodzy w Panu, będziemy kwestionować nauki Słowa Bożego, to będziemy psuli serca synów Bożych, a za to będziemy ponosić odpowiedzialność. Dlatego, drodzy w Panu, miejmy na uwadze, abyśmy nie byli przyczyną rozerwania, aby nasza myśl nie była przyczyną rozerwania w społeczności braterskiej przez nasze poglądy i często przez nasze zachowanie. Zwracajmy uwagę, aby nasze zrozumienie czy życie niesiało rozterek między braćmi. Żeby bracia przez nasze słowa czy przez nasze uczynki nie zaczęli wątpić w sercu swoim. Nie mieli rozterki, jak postąpić. Czy chrzest ten jest dobry? Czy chrzest śmierć Chrystusa jest dobry? Drodzy w Panu, przy powieściach Salomonowych Salomon zapisał w 6 rozdziale taką przestrogę. Kto sieje rozterki między braćmi, tam jest 7 takich punktów. I ostatni mówi, kto sieje rozterki między braćmi, to jest co? Obrzydły Panu. Takim się Pan brzydzi. A przecież chyba nikt nie chcielibyśmy, aby tak było. Dlatego zwracajmy uwagę i starajmy się, abyśmy tych rozterek nie siali. Doceniajmy, drodzy Panu, spuściznę naszych, duchową spuściznę naszych rodziców, naszych dziadków, braci w Chrystusie. Bo dzięki tej spuściźnie możemy tak szeroko i obszernie przy błogosławieństwie Bożym poznawać prawdy Boże, zrozumiewać je. To dzięki przekazowi naszych rodziców, dziadków, a i starszych braci w Jezusie Chrystusie, nasze zrozumienie prawdy Bożej jest takie. Oczywiście zawsze mając na uwadze to, że Pan błogosławi. pewne prawa i zasady. Te, które kultywowali nasi rodzice, zasady chrześcijańskie mam na myśli, drodzy panów, według których oni żyli i się kierowali, powinny do nas być niezmienne, jakby święte. Oni też mieli Ducha Pańskiego. Oni też mieli Ducha Bożego. I zmiana niektórych takich naszych, można by powiedzieć w pewnym znaczeniu, przyzwyczajeń czy rzeczy, które przyjęliśmy od starszych pokoleń naśladowców Chrystusa, wcale nie jest rzeczą dobrą dzisiaj zmieniać. Jak zacnym i cienionym jest słuchać i rozeznawać i żyć według zasad od dawna postanowionych. Drodzy braterstwo, jest jeden wspaniały przykład w Słowie Bożym, jest w proroctwie Jeremiasza, a w 35 rozdziale jest opisany pewien dom, którego synowie żyli według tego, jak im nakazał ojciec. I ten dom, w pierwszym zaraz i drugim wersecie czytamy. Słowa, które się stały do Jeremiasza od Pana za dni Joakima, syna Jozydeaszowego, króla judzkiego, mówiąc: idź do domu Rehabitów, a mów z nimi i wprowadź ich w dom pański, do jednej komory, a daj im pić wino. I Jeremiasz rzeczywiście tak robi. Wypełnia to rozkazanie pańskie. Bierze synów Rehabitów, wprowadza do komnaty, stawia pełną czaszę wina, daje kubki i mówi: pijcie wino. A oni co mówią? Nie! No co za oporni. Prorok mówi, że pijcie wina, a oni nie chcą pić. Ale mówią co? Ojciec nam nakazał, abyśmy nie pili wina. I wymienia jeszcze inne rzeczy. To jest, drodzy braterstwo, przykład właściwego posłuszeństwa, uznania dla przodków. Jeżeli ojciec powiedział, to my tego czynić nie będziemy. Tu oczywiście płynie zaraz dla nas i taka lekcja. Jeżeli coś ziemski ojciec mówi i ci posłuchali, to jeżeli ojciec niebieski mówi, to tym bardziej należało nam słuchać. Cenić głos ojca ziemskiego, to również cenić głos ojca niebieskiego. I zwróćmy uwagę, ci synowie tego domu Rehabitów nie kwestionują polecenia ojca, rozkazania ojca. Oni nie mówią, że przecież tak nie jest napisane, przecież nigdzie nie jest zabronione, przecież tak nie pisze. Albo to tylko powiedział ojciec cielesny, człowiek ziemski. Oni pozostają wierni temu, co im powiedział ich ojciec. A jakże często może być i jest czasami inaczej. A pokaż mi, gdzie to napisane. A przecież to tylko człowiek napisał. Ceńmy, drodzy w Panu, tą wspaniałą spuściznę od naszych ojców, dziadów, dziadków, od naszych współbraci w Jezusie Chrystusie, ci, którzy wcześniej przekazywali nam te wspaniałe prawdy Boże. Drodzy w Panu, to nam pokazuje,
na wielką odpowiedzialność głowy domu. Ja. To Jozue powiedział, ja. Ale też i na odpowiedzialność sług zborowych. Pasterze trzody pańskiej, to oni powinni dbać, dawać przykład wiernej, sprawiedliwej służby dla Pana. To nie powinno, pewne rzeczy nie powinny podlegać dyskusji, wielkim tłumaczeniom, ale powinny być przyjęte w prostocie serca. Tak ostatnio często wspominane słowa, które zapisał święty apostoł Paweł w liście do Tymoteusza w 3:2-4. Ale biskup ma być nienaganiony. Czy daje możliwość jakąś wyjścia tu święty apostoł Paweł? Nie mówi, że może być, czy tam zalecam, żeby był, tylko mówi, biskup ma być takim i wymienia jaki. Mąż jednej żony, czuły, trzeźwy, poważny, gościnny, ku nauczaniu sposobny. Nie pijanica wina, niebitny, niespośnego zysku chciwy, ale słuszność miłujący, jest farliwy, niełakomy. Który by dom swój dobrze rządził, który dziadki miał w posłuszeństwie, że wszelką uczciwością. Który by dom swój dobrze rządził i dziadki miał w posłuszeństwie, że wszelką uczciwością. Taki będzie mógł powiedzieć co? Że ja i dom mój będziemy służyli Panu. Nie będziemy wymieniać, omawiać się tutaj, nie jest to naszym celem dzisiaj. Ale myślę, że te słowa są bardzo proste, w prosty sposób przekazane. Tylko my czasami próbujemy je sobie utrudniać. Sięgamy do greki, do różnych, przeróżnych tam wykrętów. Ale drodzy Panu, brakuje nam czasami tej najważniejszej rzeczy. Ducha Ewangelii. Ducha Chrystusowego. Nie tłumaczeń, ale ducha. Abyśmy to w prostocie właśnie ducha przyjęli. Jeżeli pasterz trzody zagubi takie wartości, czy głowa domu zagubi takie wartości, to co? To serce trzody będzie ulegać właśnie psuciu. Serca trzody zaczną słabnąć. A jeżeli jego służba będzie rozsiewała wątpliwości, może to się stać przyczyną rozproszenia trzody pańskiej. Czyli sługa pański powinien być ugruntowanym. Naukę Słowa Bożego podstawiać pewną. Nie, że może jest tam napisane. A może to i taki sposób zrozumieć. A i taki też. To nie jest nic pewnego. To będzie siało zwątpienia. Jeżeli może być tak, tak. A to może się inne wyjście się znajdzie. Drodzy Panu, wszystko co mówimy, zawsze powinniśmy mówić, tak mówi Słowo Boże. Mowa wasza niech będzie tak, tak, nie, nie. Jeżeli właśnie musimy zwracać uwagę na to, abyśmy nie byli przypadkiem tymi, którzy będą siali te zwątpienia w serca wierzących. Byli tymi, którzy będą rozpraszać trzodę pastwiska pańskiego. Prorok Jeremia w 32 rozdziale daje przestrogę. Biada pasterzom gubiącym i rozpraszającym trzodę pastwiska mego, mówi Pan. Biada takim pasterzom. Oni za to poniosą odpowiedzialność. Kazodzieja Salomon w 10 rozdziale, a 5 werset mówi też. Jest złe, którem widział pod słońcem. To jest błąd, który pochodzi od zwierzchności. To jest złe. Jeżeli głowa domu, jeżeli pasterz trzody
będzie czynił złe, czy w uczynku, czy w słowie. Jeżeli będzie rozsiewał zwątpienie, to jest złe, to jest błąd, tak jak powiedział Salomon, i to będzie potępione przez naszego Ojca Niebieskiego. Drodzy w Panu, ja i dom mój będziemy służyli Panu. Aby służyć Panu, to trzeba wiedzieć, co znaczy służba. Co znaczy służyć? Tu pierwszy taki punkt chciałbym wymienić. To stojąc nad Jordanem, to co wspomniałem wcześniej, pierwsza taka rzecz to nie psuć serca innych. A raczej, może nie raczej, starać się, aby wzmacniać te serca. Przez kierowanie uwagi na Pana i na zgromadzenie się z Nim. Wtedy, jeżeli my się będziemy przybliżać do Pana, będziemy zdążać do Pana, to tak jak jest powiedziane przez Jakuba, że przybliżymy się do Pana, to On przybliży się i do nas. Czyli robiąc krok ku Panu, stajemy się bliżej Pana. Przychodzimy bliżej Pana. Taki cel powinien być naszych zgromadzeń, naszych działania. Żeby łączyć, jednoczyć, zbliżać. Ale żeby to się działo w czystości serca. Żeby to było, co Jozue powiedział do ludu, nie możecie służyć Panu. Dlaczego? Bo jesteście obciążeni. Bo tam jeszcze gdzieś w zanadrzu trzymacie buźki. Służycie się innym Bogom. Czyli nie jesteście czystymi. Nie jesteście sprawiedliwymi. Dlatego miejmy, drodzy braterstwo, na uwadze to, że aby służyć Panu, to powinniśmy i musimy być czystymi. Aby się do Pana przybliżyć, tylko może się do Pana przybliżyć ten, kto będzie czystego serca i szczerych, czystych intencji i uczynków. Drugie to jest oddać swoje serce. W Kronikach, w Księdze Kronik, a w 22 rozdziale pierwszej księgi mamy napisane takie pewne słowa właśnie, w jaki sposób służyć Panu. Teraz wtedy oddajcie serce swoje i duszę swoją, abyście szukali Pana Boga waszego i wstańcie, a budujcie świątynicę Panu Bogu, żebyście tam wnieśli skrzynię przymierza pańskiego i naczynie święte Boże do domu, który będzie zbudowany imieniowi pańskiemu. Czyli pierwszy warunek to jest co? Oddać serce i duszę. Służyć Panu to oddać serce i duszę. Serce to nasze wewnętrzne uczucia, dążenia, zamiary, wszelkie pragnienia. Dusze to inaczej nasze życie. Czyli uczucia wprowadzić inaczej w czyn. To, co jest w sercu naszym, szlachetnego, dobrego, wprowadźmy w czyn. Czyli, że to wszystko, co jest w sercu naszym, powinniśmy pozytywnego, powinniśmy uzewnętrznić. Święty Jakub powiedział, jak ciało bez duszy jest martwe, tak wiara bez uczynków martwa jest. I możemy, drodzy w Panu, wielokrotnie wypowiadać słowa, że wierzymy. Ale dzisiaj, jeżeli nie będziemy potwierdzać tego czynami, to będzie wiarą martwą. Czyli jeżeli mówimy, że miłujemy, to nie będziemy wątlić serca, a nie działać na szkodę tego, o którym mówimy, że miłujemy.
Nie będziemy wątlić serca tego, za którego Chrystus umarł, jeżeli rzeczywiście miłujemy. To będziemy tego usposobienia, że będziemy w stanie zrezygnować z własnego poglądu, myśli. Tu w cudzysłowie weźmy to właśnie własnego. Czy powinniśmy mieć własne? To zawsze powinny być myśli pochodzące ze Słowa, bo od Pana pochodzące ze Słowa Bożego. Bo gdybyśmy, drodzy, Panu tylko oddali jedną część, serce, to same uczucia, a bez uczynków to się okazałoby za małe. Ewangelista Jan w Ewangelii swojej w 4 rozdziale, a werset 23 tak powiada: bo i ojciec takowych szuka, którzy by go chwalili. Bóg jest duch, a ci, którzy go chwalą, powinni go chwalić w duchu i w prawdzie. A więc tu jest wyraźnie powiedziane, że jak powinniśmy chwalić Pana? Powinniśmy go chwalić w duchu i w prawdzie. W duchu w czystości intencji serc naszych, w prawdzie zgodnie z Jego świętą wolą. Zgodnie z tym, co jest zapisane i przedstawiane nam przez Słowo Boże. Drugi punkt, aby służyć Panu, to jest, należy co? Szukać Pana Boga. To znaczy szukać i dopatrywać się woli naszego niebieskiego Ojca. Nawet przy najmniejszym przedsięwzięciu, drodzy w Panu, które się podejmujemy wykonywać, czyńmy według woli Bożej, a nie naszej. Wszystko czyńmy zawsze według woli naszego niebieskiego Ojca. Szukać, to znaczy zwraca się w modlitwie do naszego Ojca Niebieskiego o pomoc, o radę, o błogosławieństwo, o to, żeby nam wskazał, jak mamy to dzieło, które zostało nam powierzone, czy które zamierzamy wypełnić, rzeczywiście zgodnie z wolą wykonać. Czy szukamy, drodzy w Panu, wtedy Pan, służymy wtedy i szukamy Pana wtedy, kiedy forsujemy własną myśl? Z pewnością nie. Gdy używamy czasami i fortelu ludzkiego, ażeby wydać artykuł, napisać jakąś książkę czy inną publikację, nie konsultując się z braćmi. A przecież jako społeczność postanowiliśmy, braci, którzy mają nad tym czuwać. Jeżeli to pomijamy, drodzy w Panu, to lekceważymy nie tylko tych braci, ale głównie lekceważymy Pana. Bo lekceważymy sług Pańskich, tych, na których żeśmy podnosili ręce. Czy służymy wtedy Panu, gdy powierzamy lub przyjmujemy pracę nie mając do tego upoważnienia od społeczności? A święty apostoł Paweł powiada: cokolwiek czynicie, czyńcie wszystko ku chwale Bożej. I tu każdy sobie w sercu powinien odpowiedzieć, czy rzeczywiście służy tym Panu, tym, co czyni, jak postępuje, czy tym służy Panu. W liście do Filipensów święty apostoł w 2 rozdziale, a werset 3 i 5: linie czyniąc spornie albo przez próżną chwałę, ale w pokorze jedni drugich mając za wyższych nad się. Święty apostoł Paweł wyraźnie tutaj wskazuje nam: nie upatrujcie każdy tylko, co jest jego, ale każdy tego, co jest drugi. Działajmy nie dla własnego chwały, dobra, ale patrzmy, działajmy dla dobra innych, współbraci w Jezusie Chrystusie. Służyć to znaczy również stać i budować świątnicę Panu. Świątnica to stan spłodzenia z Ducha Świętego. Jest to miejsce ofiarowanych Panu Bogu ludzi, pomazanych olejem świętym, Duchem Świętym. Budowanie świątnicy to budowanie się w Kościół Boży. To, co święty apostoł Piotr mówi. Jako te kamienie budujmy się w ten Kościół Boży, święty. Ale my wiemy, drodzy w Panu, że to budowanie składa się z wielu bardzo czasami małych części, elementów. I Jozue mówi tutaj, zwracając najpierw, mówi ja będę służył. To nas uczy, drodzy w Panu, że wszelką pracę, jaką się podejmujemy, to najpierw powinniśmy rozpocząć od siebie. Każdą pracę, którą zamierzamy wykonać, sprawdźmy, czy my jesteśmy tym naczyniem, które jest od Pana, które obrał Pan. Sprawdźmy i przekonajmy się, czy ta praca, którą zamierzamy podjąć, przyniesie odpowiedni pożytek. Patrząc na tą stronę, praca, która zostaje powierzona pasterzom trzody pańskiej, czy głowie domu, jest pracą bardzo ważną. I każdy z nas ma pewny dział do wykonania. Jako pasterze pańscy, drodzy Panu, powinniśmy dbać o trzodę. I święty apostoł Piotr mówi w 5 rozdziale, w 1 swoim liście, w jaki sposób to żeśmy powinni czynić. To ma być ochotnym sercem. Nie jako panując nad trzodą, ale jako tej trzodzie służąc. Wyraźnie mówi paść trzodę Bożą, nie trzodę naszą, czy moją, w Kościół mój, bo Kościół nie jest nasz. Kościół jest Boży. I tak jak Jozue służył Panu Bogu, służąc Mojżeszowi, służył Panu Bogu. Tak starsi mają służyć Kościołowi. Służąc Bogu, służą Kościołowi. Święty apostoł Paweł w liście do Koryntów, w 4 rozdziale 1 swojego listu, a werset 1 i 2 tak mówi. Tak niechaj z nas ona człowiek rozumie jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. Tegoż więc szukając przy szafarzach, aby każdy znaleziony był wierny. Czyli jesteśmy szafarzami tajemnic Bożych. I starajmy się tą służbę zawsze wypełniać dobrze, abyśmy mogli wypowiedzieć właśnie te słowa. Bo to jest zależne właśnie, ta służba jest zależna, czy będziemy mogli te słowa wypowiedzieć. Służba ta nie ma być, aby się podobać człowiekowi, ale aby się podobać Panu Bogu. I święty apostoł Paweł powiada, że oni nigdy nie używali mowy pochlebnej, by się do tego samego sensu. On nigdy nie zabiegał, apostołowie nigdy o to nie zabiegali. To jest wskazówką dla nas, abyśmy w podobny sposób tak samo postępowali. A dzisiaj dzieje się często inaczej. Mówi się czasami dla potrzeby, aby stać się docenionym. Mówi się coś miłego,
aby zwrócić na siebie uwagę. Zresztą sami słuchający czasami do tego doprowadzają i tego oczekują. Tak w proroctwie Izajasza jest powiedziane: prorokujcie nam, co jest prawego, nie prorokujcie nam, co jest prawego. Mówcie rzeczy przyjemne. I tutaj święty apostoł Paweł też powiedział takie słowa, że przyjdzie taki czas, że zgromadzą nauczycieli wokół siebie, mając świerzbiące uszy. Czyli że to jest potrzeba słuchających, że oni obierają tych, którzy będą mówić dla ich przyjemne słuchania, aby była ta mowa ich przyjemna słuchającym. Dlatego, drodzy w Panu, chciałbym, abyśmy zastanowili się nad tym jako tutaj przestrogę. Wtedy, kiedy podnoszę ręce, to biorę na siebie odpowiedzialność. Nakładam na sługę odpowiedzialność. Ale ja biorę na siebie odpowiedzialność. Na kogo? Podnoszę ręce. Jeżeli służymy jako głowa domu, to powinniśmy to czynić bojaźliwie. Jeżeli służymy jako pasterz ludu Bożego, to powinniśmy to czynić bojaźliwie. Nie, drodzy Panu. Jako głowa domu trzeba ten dom najpierw obdarzyć pewnymi wartościami, nauczyć pewnych wartości płynących ze Słowa Bożego. Służyć niepewnie to jest nic innego, jak wskazywać drogę niepewną trzodzie pańskiej czy własnemu potomstwu. Bo jeżeli trąba niepewny głos wyda, to któż się do boju szykować będzie? Jeżeli my będziemy naszym dzieciom przekazywać nauki niepewne, a może tak, a może tak, a to jest tak, a może i też być tak, to będzie to pewne? To takimi nasze potomstwo tak to będzie przyjmowało i takimi też się będzie stawało. Drodzy w Panu, nasze dzieci świadczą o nas samych. Nasze dzieci świadczą o nas samych. Jednak aby one służyły Panu Bogu razem z nami, musimy by nałożyć wiele starań, pracy, aby tak się rzeczywiście stało. To nie wystarczy dziecko posłać na kurs, ale najpierw trzeba je zabrać do zboru. Wcześniej jeszcze trzeba to dziecko uczyć w własnym domu. Tak, podstaw tej wielkiej nadziei, jaka nam jest dana. Tych poznawania tych wspaniałych nauk. Wychowanie naszego potomstwa musi być, drodzy braterstwo, rozpoczęte, powie tu, przynajmniej 20 lat wcześniej, przed jego narodzeniem. Ktoś powie, że no co on tutaj opowiada? No nie ma, a już go wychowywać. Tak. Najpóźniej z chwilą poczęcia. Bo najpierw musi być wychowany rodzic, żeby mógł wychowywać swoje potomstwo. Dlatego niech już ci, którzy są jeszcze przed wstępowaniem w związki małżeńskie, przed zbudzaniem potomstwa, niech właśnie zwracają uwagę na to, że najpierw ja muszę być odpowiednim narzędziem, aby móc być wykorzystanym przez Pana do tego dzieła wychowywania nawet własnego potomstwa. Właściwy stan matki i jej pobożność i prawe życie będzie już od chwili poczęcia wpływało na
przyszłą no, mentalność, może stan duchowy i emocjonalny dziecka. A dzisiaj wiemy, że dzieje się zupełnie inaczej. Bardzo często się o tym zapomina. Zwraca się uwagę na wiele, wiele innych rzeczy, a o tym się zapomina. Chcę tutaj podać taki przykład, jednak świat postępuje nieco inaczej. Wobec zwierząt tą regułę stosują. Bo psy chcą wyhodować jakiegoś konia wyścigowego, to klacz żebrą wyprowadzają w czasie wyścigów czy w czasie treningów na tor. Aby ona przekazywała już takie bodźce, żeby ten przyszły żrebak już był w łonie wyćwiczony ku temu. Drodzy braterstwo, widzimy, a my o tym bardzo często zapominamy. Dzisiaj w modzie jest właśnie niebiblijna zasada, tak zwana bezstresowego wychowania. I fakty takiego wychowania to możemy już zaobserwować, być może w świecie są w świecie już widoczne. Dlatego nie ulegajmy takim praktykom, drodzy braterstwo, zwłaszcza, że Słowo Boże mówi inaczej. I chcę tutaj tylko przytoczyć dwa przykłady. Przykład przypowieści Salomonowych, gdzie powiedziane w 29 rozdziale, 15 werset. Rózga i karność mądrość daje, ale dziecię swawolne zawstydza matkę swoją. Kto zawściąga rózgi swej, ma w nienawiści syna swego, ale kto go miłuje, w czas go karze. Myślę, że bardzo wyraźne wersety. Że kto zawsiąga rózgi swojej, ma w nienawiści syna swego. A nikt nie chciałby mieć swojego dziecka nienawiści. Zresztą święty apostoł Paweł powiedział w liście do Żydów: kogo Pan miłuje, tego karze, tego smaga. Każdego, co za syna przyjmuje. Dzisiaj teoria świata jest zupełnie inna. Tylko odpowiedzmy sobie, czy nam należy ją praktykować. Nie tak dawno, drodzy braterstwo, spotkałem na kaftaniku niemowlęcia taki napis: ja tu jestem szefem. To wiecie, braterstwo, no to śmieszne. I pozornie dla tego dziecka, tego niemowlęcia, no nic, bo nic nie widzi tego, ani ten nic z tego nie rozumie. To nieszkodliwe. Ale zastanówmy sobie, czy nie jest szkodliwe dla rodziców, który to napis oni widzą i czy nie zasugerowują sobie, zakodowują sobie w umyśle swoim, że ono to jest tutaj najważniejsze. Drodzy braterstwo, czasami możemy właśnie zaobserwować właśnie to, że to dziecko w późniejszym okresie czasu swojego życia pokaże nam rzeczywiście, że jest najważniejsze. Podam taki jeden przykład, gdzie córka już 6-7-letnia do swojego taty, tupiąc nogą, mówi: przynieś mi pić. Ja jeśli myślę, jeżeli będziemy w taki sposób wychowywać nasze potomstwo, to nigdy nie będziemy mogli powiedzieć tych słów, które powiedział Jozue. Dlatego, drodzy w Panu, zwracajmy uwagę na te zasady chrześcijańskiego wychowania, które płyną ze Słowa Bożego. Na te zasady, których uczyli nas ojcowie nasi, dziadkowie nasi. Wpajajmy je do serc swoich i przekazujmy je w serca naszych dzieci. Wiecie, drodzy braterstwo, jak możemy zaobserwować pozytywne przykłady? Bo to nie jest to, że wszystko jest źle. Jest dobrze. Często możemy zaobserwować, że na nabożeństwie cała rodzina siedzi i wspólnie bierze udział w badaniu Słowa Bożego. Cała rodzina siedzi i słucha wykładów płynących ze Słowa Bożego. Drodzy braterstwo, to są dobre przykłady. Bierzmy je i stosujmy je w naszym życiu. Troskliwe staranie się o potomstwo to poszanowanie Słowa Bożego. To poszanowanie płynące dla Ojca Niebieskiego. Często właśnie się zdarza niestety trochę inaczej. Że czasami ojciec zajmuje się wieloma różnymi rzeczami, działalnościami i to nawet dobrymi, zapominając niestety o wychowaniu swoich najbliższych. A święty apostoł Paweł powiada w liście do Tymoteusza: kto swojej starania nie ma, a najwięcej o domowych, wiary się zaparł i gorszy jest niż niewierny. Niech te słowa świętego apostoła będą przestrogą, że najpierw ja, nie wskazuję nam, najpierw ja, a później ucz swoje potomstwo. Mamy przykład płynący ze Słowa Bożego, męża Bożego Heli, który całe swoje, samym swoim sercem i życiem służył Panu Bogu. Jednak nie dość starannie, drodzy braterstwo, starał się o dom swój, o synów swoich. I znamy koniec tej historii. Jak ona dobiegła końca. Niech to będzie, drodzy w Panu, dla nas przestrogą. Niech ta historia będzie dla nas przestrogą. Abyśmy nie byli takimi, że często oddajemy wszystko na służbę Panu Bogu, a zapominamy o tych swoich najbliższych. Niedostatecznie czuwamy nad ich życiem. Historia ta uczy nas, drodzy w Panu, że co? Że wiary nie można posiąść dziedzicznie. Że wiara nie jest dziedziczną, bo gdyby tak było, to synowie Heliego byliby ludźmi prawymi. Oni by odziedziczyli to po swoim ojcu. Ale wiarę i dobre uczynki trzeba wypracować, wyuczyć, aby zawsze dobrze czynić. Służyć Panu Bogu to zachowywać Słowo Boże, dbać o czystość nauki. Służyć Panu Bogu, dbać i cenić dziedzictwo ojców naszych. Tak jak to czynił dom Rehabitów. Czyniąc, drodzy w Panu, tak, będziemy mogli powiedzieć za Jozuem: ja i dom mój służymy Panu.